Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Patryk Jaki, europoseł Solidarnej Polski, jest naszym gościem. Mateusz z Warszawy, nasz student, pyta, czemu chce pan rozwalić PiS od środka?
Ja wprost przeciwnie. Ja wzmacniam obóz Zjednoczonej Prawicy, ale pan redaktor, widzę, że się śmieje.
Ja się uśmiecham do pana serdecznie.
Właśnie wiem. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, trzeba by było doprecyzować, o co słuchaczowi chodzi.
Ktoś te dziadostwo w Unii Europejskiej podpisywał. Jeżeli kolejny raz Morawiecki będzie premierem, to ja nie daję gwarancji, że nie będzie tak samo. Musimy robić wszystko, to cytat z Patryka Jakiego, żeby już nie miał na to wpływu. Czyli musimy zrobić wszystko, żeby Morawiecki nie miał na nic wpływu. No i oczywiście Duda, tradycyjny cel pańskich ataków, prezydent, też się pojawił w tej wypowiedzi. Jak rozumiem, Mateusz z Warszawy uznał, że to jest właśnie rozwalanie PiS-u od środka. Jak się atakuje politykę PiS-u, jak się atakuje prezydenta i premiera...
Albo można podejść do tego inny sposób, że to, że po pierwsze, że my jesteśmy obozem, który potrafi wewnątrz rozmawiać, to jest coś dobrego. Przypomnę, że to są rzeczy, które Tuska wyniosły do władzy, to znaczy to, że jego obóz jest szeroki i potrafi dyskutować, ale po drugie trzeba pamiętać najważniejsze, że przecież tu nie chodzi ani o mnie, ani o Morawieckiego, ani o prezydenta Dudę.
Tu chodzi
o coś ważniejszego. Mianowicie chodzi o Polskę. Chodzi o to, czy decyzje związane z podpisywaniem tak zwanego Fit for 55, czy uzależnienia wypłaty środków dla Polski od kryterium leworządności, kiedy mówiło się, że Polska nie może mieć takiego systemu jak inne państwa, bo ma gorszą kulturę, czy to było dobre, czy złe?
Od dłuższego czasu część polityków suwerennej Polski, w tym Patryk Jaki, krytykuje działania PiS, to Michał Dworczyk w naszym studiu. Zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj to rodzaj układu pasożytniczego. Mocne słowa, ale wie pan, rzeczywiście, jak się patrzy na to, to suwerenna teraz, a wcześniej Solidarna Polska, w zasadzie zajmuje się głównie recenzowaniem PiS-u.
Ale to nieprawda. To w ogóle nieprawda. My jesteśmy ja sądzę, że jesteśmy tą częścią obozu, która w polityce europejskiej dodaje wszystkim wiarygodności. Dlatego, że od samego początku...
Ale wszyscy politycy PiS-u uznali pańskie słowa z jakiegoś powodu za niebywały atak. I rzeczywiście, wie pan, nawet jeżeli przyjąć, że oni są ciut przewrażliwieni, bo to ich boli, to pan rzeczywiście, wszyscy pańscy koledzy z suwerennej Polski rzucili się teraz do ataku na premiera, byłego premiera Mateusza Morawieckiego, na PiS, na prezydenta. Rozumiem, że teraz chcecie to załatwiać między sobą, tak?
Ja panu, nie. Ja uważam właśnie, że trzeba to skończyć. Ja mogę tylko tak, po pierwsze odpowiem przeciekiem, który w mediach się pojawił z Komitetu Politycznego, że my nie krytykujemy PiS-u, dlatego że chcę przypomnieć, że to samo, co ja mówię, jeżeli chodzi o politykę europejską, mówiło wielu polityków PiS-u, z Sariuszem na przykład Wolskim na czele. My nie krytykujemy PiS-u, tylko my krytykujemy konkretną frakcję, która dała się nabrać na te wszystkie...
Konkretna frakcja to prezydent i premier, tak? To rzeczywiście drobna frakcyjka nawet, powiedziałbym. Jedna taka niewielka kanapa.
Nie, to są rzeczywiście bardzo istotni politycy, ale ja uważam, że w tej sprawie po prostu trzeba iść do przodu. Ludzie potrzebują tylko informacji.
Żałuje pan tego, co pan powiedział? Żałuje pan tego ataku na Mateusza Morawieckiego, na politykę PiS-u i na prezydenta?
Ja uważam, że ludzie potrzebują tylko, szczególnie nasi wyborcy, ale nie tylko, potrzebują takiej informacji, że okej, my wiemy, że popełniliśmy błąd, a nie upieranie się przy tym, żebyśmy mogli pójść do przodu. O to w tej sprawie chodzi. Ja tylko chcę się powiedzieć, ja mogę się zrewanżować Michałowi Dworczykowi i powiedzieć w ten sposób, że ja uważam, że jest niezwykle kompetentnym politykiem i ważnym dla naszego obozu, był świetnym ministrem i tutaj powinniśmy zakończyć i teraz skoncentrować się na zwycięstwie.
Teraz odpowiedź na pytanie, które zadałem, jeśli pan pewnie nie dosłyszał i tylko dlatego nie odpowiedział. Czy żałuje pan tych słów?
Nie żałuję tych słów, dlatego że te słowa były prawdziwe, ale uważam, że trzeba to w tej chwili już zakończyć. Jeszcze raz chcę powiedzieć to, że u nas toczy się dyskusja wewnątrz obozu i że są partie, które mają różne poglądy, tak samo jak w koalicji 13 grudnia, to wzmacnia obóz, a nie osłabia.
Mam takie poczucie, że wy zawsze mieliście odrębne poglądy, tylko jak rozumiem, teraz jesteście w opozycji, i w PiS-ie nastało takie hasło, musimy się zjednoczyć, bo nas atakuje nowy rząd, bo idą jedne wybory, a zaraz po tym drugie, a tymczasem pan wyskakuje i żąda krwi,
Ale jak, nie, jak pan redaktor sam zauważył, ja tylko przekazuje to, co mówią wyborcy, a wyborcy mówią tak. My
zawsze
wiemy,
znajdzie pan wyborcę, który tak mówi.
Ja wiem, ale to jest prawda. Mówią, że my wiemy, że tutaj był błąd. Chodzi tylko o to, żeby się przy tym nie upierać, możemy wybaczyć, żebyśmy mogli pójść do przodu. Sam pan redaktor zwrócił uwagę na to, że to nie jest tak, że ja mówię to teraz, tylko mówię to od dawna. My mówimy o tym
teraz
od dawna.
Teraz zaatakował pan ze zdwojoną siłą, rzeczywiście przez jakiś czas był spokój i nagle po prostu...
Nie, ja zawsze to mówię.
A może
to
jest tak, jak mówią inni politycy, choćby politycy prawicy, którzy mówią to albo jawnie, albo mniej jawnie, pan gra na siebie. Michał Dworczyk powiedział, Patryk Jaki gra na siebie, korzystając z list PiSu trafili do Sejmu, do Senatu, do samorządów, mają plany startowania w eurowyborach, a sami grają na siebie. No, ja może to jest tak, że posłowie PiSu, przepraszam, dokończę już, tylko posłowie PiSu są w Sejmie, a pan jest spokojny na swój mandat, bo jakby pana wyrzucił teraz PiS, to wyjdzie pan z Konfederacji.
Nie, ja nie mam w ogóle takich planów. Natomiast ja tak samo byłbym odpowiedzieć, że oni grają na siebie, podbudowując ten konflikt. Natomiast jeszcze raz chcę powiedzieć, kluczowe pytanie w tej sprawie brzmi nie, czy Jaki, czy PiS, czy Konfederacja, czy Dworczyk, tylko czy to było dobre dla Polski i jakie wnioski trzeba wyciągnąć na przyszłość. No to jest kluczowe. Moim zdaniem Zielony Ład nie jest dobry dla Polski. Moim zdaniem decyzje w sprawie KPO...
Będziemy rozmawiać. Nie były. Obiecuję, tylko jedno pytanie. Tak. Czy Patryk Jaki będzie z list Prawa i Sprawiedliwości kandydował do Parlamentu Europejskiego?
To ja odpowiem, tak jak mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, inni niż ta frakcja, że to będą listy Zjednoczonej Prawicy i że suwerenna Polska jest bardzo ważną częścią tych list. Dlatego, że w tej sprawie, w sprawie polityki europejskiej dodaje temu obozowi wiarygodności.
Nie?
Tak, chcę startować, dlatego, że to będą nasze wspólne listy. No, jestem liderem jednego z koalicyjnych ugrupowań.
To jedno pytanie zasadnicze. Czy Unia w tej chwili jest dla Polski wyłącznie, tak jak pan to przedstawia, Unia Europejska rzecz jasna, zagrożeniem, czy jest dla Polski jakąś szansą? Czy taka Unia, jaka teraz jest, to jest miejsce, w którym Polska powinna być, czy powinna z niej się wyprowadzać?
Są obszary, gdzie jest dalej szansą, to znaczy to jest obszar jednolitego rynku, a cała reszta, to znaczy ten obstrukt administracyjny plus Zielony Ład, czyli ten absurd, z którym się w tej chwili mierzymy, to znaczy to, że my wyprowadzamy produkcję przemysłową poza Unię Europejską po to, żeby potem te produkty kupować, a inni zarabiają na tym, to znaczy biorą marże, to jest po prostu absurd w imię zielonej ideologii.
Ja to wszystko rozumiem, ale czy powinniśmy w tej chwili w Unii pozostawać? No bo jak ja pana słyszę, to ja niczego dobrego, a już nawet neutralnego niczego nie usłyszałem o Unii. Myślę sobie, Jezus Maria, gdzie myśmy weszli? W co myśmy wtopili?
To dlatego powiedziałem. Jednolity rynek jest dla Polski korzystny.
Ale ja nie mówię o jednolitym rynku, tylko o tej Unii, jaka jest, ja wiem, że to jest część, no więc spójrzmy na całość.
Ja uważam, że powinniśmy być w Unii i walczyć o nią. Jest szansa, że w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego wiele się zmieni. Widać, że te zielone frakcje tracą poparcie, dlatego pamiętajmy, że Polska jest bardzo ważną częścią Europy i historycznie, i faktycznie.
RMF24 interia.pl, nasze media społecznościowe, tam dalszy ciąg rozmowy z Patrykiem Jakim. Zapraszam serdecznie. To niech mi pan powie, jaka jest jedyna pana zdaniem. Jedna, wystarczy jedna, no chyba, że pan znajdzie więcej. Dobra rzecz, którą Unia Europejska robi teraz.
Takich rzeczy jest bardzo dużo. Oprócz tego, oprócz jednolitego rynku, na przykład niedawno uchwaliliśmy, to jest pierwszy taki na świecie, takie memorandum dotyczące działalności sztucznej inteligencji. I to akurat jest, to są te obszary, gdzie Unia Europejska wcześniej w sprawie ochrony danych. To są te obszary, gdzie rzeczywiście Unia Europejska jest prekursorem i jest dobrym prekursorem. Natomiast wszystkie te elementy, które wiążą się z utopią pod tytułem Zielony Ład, czyli...
Ale ja nie... Pytał o Zielony Ład, zaraz, ale to pan jest jak ci politycy opozycji dawnej, którzy pytani o cokolwiek w drugim zdaniu, w drugiej linijce mówili, a Kaczyński. Okay. Niech pan na chwilę zostawi ten Zielony Ład.
Dobrze, to wymieniam dobre rzeczy.
Okay. Tę dobrą rzecz. Pan mówi tak, no ale wie pan, memorandum to nie jest decyzja, która... Znaczy ja nie mówię, że to jest nieważne, ale to nie jest decyzja, z której obywatele będą czerpać jakieś korzyści. Co ja mam dobrego, ja obywatel Unii Europejskiej, z tego, że płacę na nich podatki, że ona sobie tam jest, że pan tam jeździ do tej Brukseli. Co ja mam z tego dobrego? Na co mi to?
Tak jak panu mówię, to znaczy ja uważam, że to, że polscy przedsiębiorcy mają możliwość sprzedawania swoich produktów na dalej bogatym rynku. Mimo że ten rynek jest coraz bardziej reglamentowany, to ja uważam, że to jest dobra rzecz. Jak pan pyta o dobre rzeczy, uważam, że to jest dobra rzecz.
Czyli, no ale to samo mają Norwedzy. Oni to załatwili w inny sposób, nie będąc w Unii, prawda?
To jest bardzo dobry argument, muszę panu powiedzieć.
To jest ja się cieszę, argument. Tylko że ja pana pytam w takim razie, to może jednak idąc pańskim tropem, wyjdźmy z tej Unii i zostańmy Norwegią.
Pewnie byłoby to bardzo trudne. Po pierwsze dlatego, że Unia by się tak łatwo na to nie zgodziła.
Po drugie, bo nie mamy ropy i śledzi.
Tu bym nie przesadzał. Mamy inne atuty, mamy inne zalety. To prawda, że nie mamy ropy, ale mamy inne zalety. Natomiast no, Szwajcaria nie ma, a też ma bardzo dobrą umowę handlową z Unią Europejską, prawda?
No dobra, no to właściwie wie pan co? No skoro sam pan mówi, że to w zasadzie dobry argument, ja się zastanawiam, no to może jednak pana zdaniem my powinniśmy z tej Unii wyjść. No bo Zielony Ład, bo nam zabiorą samochody zaraz, nam tam każą jeść robaki zamiast, no nie wiem, co wy tam jeszcze powtarzacie, zamiast schabowego. No i w dodatku są nieprzyjemni, mówią po niemiecku.
Nie mówią tylko po niemiecku, natomiast Niemcy rzeczywiście mają tam ogromne wpływy. Nie, moim zdaniem nie. My powinniśmy walczyć o Unię, dlatego że na samym początku to naprawdę był dobry projekt. On rzeczywiście...
Ale my nie jesteśmy na samym początku, my jesteśmy w 2024.
To prawda. Natomiast ten projekt idzie w złym kierunku. Natomiast ja uważam, że Polacy powinni jeszcze o niego walczyć. Jest szansa w czerwcu. Zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Być może ta dyskusja stanie się aktualna, kiedy na przykład byłby przyjmowany nowy traktat.
A pan nie jest przypadkiem jak Nigel Farage? Taki brytyjski polityk, który całe życie siedział w Brukseli, pobierał zresztą z rozkoszą te diety po to, żeby krzyczeć, że Wielka Brytania powinna z Unii wyjść?
Ja walczę z tym populistycznym argumentem takim, że my jesteśmy eurosceptyczni, a pobieramy diety, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że my reprezentujemy wyborców, a nasi wyborcy też mają poglądy często eurorealistyczne.
No dobrze. Czy Unia Europejska powinna pana zdaniem walczyć z emisją gazów cieplarnianych?
No to jest pytanie skomplikowane. Nawet gdyby założyć, że człowiek ma wpływ na emisję, znaczy na zmianę klimatu, nawet gdyby tak założyć, ja nie jestem specjalistą tutaj, muszę powiedzieć, ale nawet gdyby założyć, że tak jest, to sposób, w jaki Unia Europejska chce z tym walczyć, jest po prostu niemądry,
ale
jest
dobra,
absurdalny.
To jest sposób. Ja najpierw pytam o pewną zasadę. Czy co do zasady, bo rozumiem, pan nie jest specjalistą, ja nie jestem specjalistą, nie siądziemy tutaj i tam nie poprawimy dyrektywy numer 17 łamane przez V łamane przez 24, tylko czy co do zasady Unia Europejska powinna walczyć z emisją gazów cieplarnianych, z emisją dwutlenku węgla?
Nawet to znaczy tak, no, pewnie należałoby to robić, ale proporcjonalnie. To znaczy, żeby to miało ręce i nogi. To znaczy nie uciekać od tego trendu światowego.
Czy pewnie należałoby?
Zaznaczam, że pewnie, dlatego że dyskusja na ten temat jest zamknięta. To znaczy nie ma żadnej realnej dyskusji w Unii Europejskiej na temat tego, tak jak pan dobrze zadał to pytanie, czy warto byłoby to robić. W związku z tym ja nie jestem panu w stanie teraz zdecydowanie odpowiedzieć tak czy nie. Natomiast co do jednego jestem pewny. Znaczy widzę, że sposób, w jakim my to robimy, sprawia, że gospodarka unijna jest coraz słabsza, a te, które robią to inaczej, to znaczy na przykład chińska czy amerykańska, jest coraz silniejsza.
Ale one w ogóle nie walczą z emisją gazów cieplarnianych. To znaczy ja nie wiem, jak Ameryka, ale Chiny,
walczą.
Zdecydowanie z niczym nie walczą.
Znaczy walczą, ale walczą trochę. Na takiej zasadzie. To znaczy walczą, ale walczą trochę. Tam są te wszystkie, tylko że one nie są tak radykalne jak u nas.
To tak jak Chiny walczą z podróbkami mniej więcej. Czasami walczą, no.
Nie, znaczy tam funkcjonuje oczywiście ETS, to nie jest tak, że oni nie inwestują w zielone technologie.
Powiedzmy,
ja też nie jestem przeciwnikiem.
Powiedzmy, co to jest ETS.
Emission Trading System, czyli to jest sztuczny podatek nakładany na emisję energii, która emituje gazy cieplarniane.
No dobra, wie pan co, bo jak ja na to patrzę, to tak sobie myślę, ja naprawdę w pańskich wystąpieniach nie słyszę niczego dobrego o tej Unii. Jak pan mówi nawet teraz o emisji gazów cieplarnianych, to pan mówi, ja tam się nie znam, no może należałoby z tym walczyć, ale sam nie jestem przekonany, natomiast wiem, że wszystko to jest złe. To wie pan, kurka, no naprawdę, no pan maluje obraz wyłącznie w ciemnych barwach.
Nie, ja mówię coś zupełnie prostego. To znaczy, ja mówię, działajmy tak jak Stany Zjednoczone. To znaczy, działajmy w ten sposób, że rynek powinien być skonstruowany, to jest optymalny rynek, gdzie działają reguły popytu i podaży, bo wtedy on działa dobrze, a nie tak jak i w Stanach Zjednoczonych jest tak. Oni inwestują w nowoczesne, zielone technologie, no bo a nuż kiedyś powstaną rzeczywiście baterie, które będą w stanie przetrzymywać dłużej energię, która powstaje z odnawialnych źródeł energii, no i wtedy Europa rzeczywiście nie może być zacofana. Natomiast może kiedyś tak się stanie. Natomiast, dlatego nie wolno całkowicie odpuścić tego sektora. Natomiast do czasu, kiedy tego nie będzie, ja uważam, że Europa powinna się bogacić w oparciu o tworzenie energii z paliw kopalnianych, dlatego, że ona jest najskuteczniejsza, najefektywniejsza, ale przede wszystkim, jeżeli pan rektor się tylko pozwoli, przede wszystkim Polska ma tego najwięcej. Polska mogłaby być dużo bogatsza, gdyby po prostu korzystała z węgla, którego zakazano w Polsce wydobywać, albo znaczy ogranicza się wydobywanie węgla ze względu na te głupie wszystkie zielone podatki.
Ale gdybyśmy nawet nie mieli zielonych podatków, to wiemy, mamy tego węgla znowu. Nie mamy tak wiele, żeby to się opłacało wydobywać bez ustanku.
Znaczy bez ustanku nikt nie ma tego węgla.
Z pewnością jest trochę tego węgla pod Lublinem, ale nie słyszałem, żebyśmy mieli jakieś nowe złoża.
Nie, no spokojnie, my już od dawna nie odkrywamy nowych ścian. Rzeczywiście to jest tak, że węgiel to nie jest źródło energii nieograniczone, ale to dotyczy wszystkich państw. Natomiast spokojnie przez naście lat moglibyśmy jeszcze bardzo szybko rozwijać naszą gospodarkę w oparciu o tanią energię, na którą nałożone są teraz podatki.
A energia atomowa nie jest odpowiedzią na to, żeby... No, na kryzys energetyczny?
O, i tutaj pan komplementarnie uzupełnia mój argument. Mianowicie do czasu, kiedy powstałaby energetyka atomowa, powinniśmy korzystać, tworzyć energię z węgla bez 50% prawie podatku, którym jest w tej chwili obłożony. I wtedy rzeczywiście rozwijalibyśmy się bardzo szybko, mielibyśmy naprawdę silną gospodarkę.
No dobrze, tylko że jak ja słyszę od pana, że Zielony Ład to nowy komunizm, to mam wrażenie, że pan w zasadzie nie chce już o tym dyskutować, tylko pan chce to zwalczać. Dobrze rozumiem?
W tej wersji, która jest, chce to zwalczać i dobrze pan to rozumie. Natomiast ja nie mówię przecież, żeby natychmiast rozmontowywać fotowoltaikę. Ja przecież nie mówię, żeby nie inwestować w OZE. Ja tylko mówię,
pan
żeby robić
dom,
to mądrze.
Prawda? Proszę? Pan ma dom.
Mam.
Jeśli dobrze pamiętam.
Segment.
Cokolwiek, no. Ma pan fotowoltaikę?
Mam.
Po co?
Po co? Dlatego, że ja rozumiem, potrafię czytać te wszystkie dokumenty i wiem, że za chwilę to będzie, już jest obowiązkowe, tylko za chwilę będzie to egzekwowane. Mhm. Po prostu.
Czyli pan ją ma nie dlatego, że pan widzi w tym jakąś korzyść, tylko tak po prostu, żeby się nie czepiali.
Nie, ja to mam dlatego, że... Nie, ja to mam dlatego, że w tym absurdalnym systemie...
Atrapę i nie podpiąć.
Ale wie pan, nie, dlatego, że w tym absurdalnym systemie, w którym żyjemy, no bo pan, jak zakładam, że chciałby, żeby politycy, że ludzie, którzy decydują, żeby to byli ludzie, którzy no jednak nie są głupcami. No w związku z tym ludzie, którzy...
Nie
ludzie...
miałby nic przeciwko
temu. Ja wiem. No to w związku z tym, jeżeli ja czytam te wszystkie dokumenty, które są tworzone z Unii, mimo że uważam je za absurdalne, nie mam teraz mocy, żeby je w tej chwili zmienić, no to pan chciałby, żeby mieć polityków, którzy potrafią to czytać i działać mądrze, czy nie potrafią tego czytać. Problem polega na tym, że owszem, że sposób, w jaki to wszystko jest robione, po prostu stoi na głowie, dlatego że to sprawia, tylko chcę to wytłumaczyć, że ten cały system, to znaczy stworzenie w ogóle tego rynku mocy, powoduje, że ludzie, którzy mają fotowoltaikę, czyli są tymi prosumentami, czyli i pobierają, i tworzą energię, oni są preferowani na rynku. To jest chore, uważam, ale są preferowani na rynku.
Chore?
To jest chore, dlatego że to powoduje, że ludzie bogatsi, znaczy, że ludzie biedniejsi dopłacają do ludzi bogatszych, bo tych, którzy nie stać na fotowoltaikę, termomodernizację czy pompę ciepła, muszą dopłacać do rynku mocy, żeby utrzymać tych, którzy są prosumentami. Przecież to jest absurd.
Ale to może należałoby raczej zadbać o biednych, a nie atakować tych tak zwanych prosumentów. Nie lubię tego słowa, ale niechże będzie. Czyli tych, którzy sobie tam fotowoltaikę na dachach, którzy sobie pompy ciepła montują, którzy tam, nie wiem, utylizują jakąś wodę z deszczówki i tak dalej.
Tylko, no, pełna zgoda, tylko problem polega na tym, że to jest niestabilne źródło energii, a w sieci musi być cały czas stabilna energia.
Pełna zgoda, to znaczy na pańskiej fotowoltaice, to my nie pociągniemy za dużo.
No właśnie, i nikt nie pociągnie, ale problem polega na tym, że za to, żebym ja, jak to prosto wytłumaczyć, za to, żebym ja miał tą fotowoltaikę, to trzeba dopłacać do tego, że energia na przykład z węgla raz jest wstrzymywana, co ogromnie kosztuje, raz jest pompowana wtedy, kiedy z fotowoltaiki energia nie powstanie, raz jest pompowana jej więcej i za to, że tak jest, bo to wszystko kosztuje, płacą biedniejsi, a nie bogatsi.
Ile pan zainwestował w fotowoltaikę? Pamięta pan?
Nie.
A odnosi pan z tego jakieś korzyści finansowe, jak rozumiem? Bo o inne nie pytam.
W tej chwili myślę, że nie, ale w dużej perspektywie, jak te przepisy będą wprowadzane, to tak.
I nawet nie tyle pan zyska na tym, że pan produkuje prąd, tylko że nie będzie pan płacił kar, tak? Dobrze rozumiem.
Tak jest.
Bądź przezorny jak Patryk Jaki, zamontuj sobie fotowoltaikę, Polaku. No dobra, a teraz już nie o gazach cieplarnianych i nie o fotowoltaice. Pan znany jest ze sprzeciwu wobec unijnej polityki migracyjnej i tu powinien pan teraz wstać, odśpiewać pieśń i bić brawo ministrowi Kierwińskiemu i premierowi Tuskowi, no bo może oni po prostu zrobili dokładnie to, co wy powinniście robić, czyli klaskać, cieszyć się, że tak, tak, my kochamy wszystkich imigrantów, a później jak przychodzi co do czego, żadnego nie przyjąć, a mur wzmacniać.
Wie pan, no tak, tylko problem tylko polega na tym, generalnie tak, jak, jeżeli chodzi o wzmacnianie...
Co z tą pieśnią dla ministra Kierwińskiego?
Tylko ja jej nie zaśpiewam z bardzo prostego powodu.
Słabo wam śpiewa.
To raz, ale jest drugi ważniejszy powód, mianowicie taki, że no ich partie przeforsowały pakt migracyjny i za 2 lata Refugees Welcome do Polski.
Zaraz, Refugees Welcome. Tusk był oskarżany przez was cały czas o to, że jak tylko dojdzie do władzy, to się po prostu zaroi od przestępców.
Inżynierów, tak.
Nie wiadomo skąd i oni po prostu wprowadzą tu szariat, będą nas tam bić i kebab będzie obowiązkowy w szkołach. Tymczasem to nie o to chodzi, czy ja coś widzę, czy nie, bo to nie jest żaden argument, że Mazurek czegoś nie widzi, bo może jest ślepy, ale pushbacki na przykład na granicy wschodniej są jak najbardziej legalne, a nawet powiedziałbym zupełnie bez niczego ten rząd je przeprowadza. Oczywiście pańska koleżanka z Europarlamentu, Janina Ochojska, uważa, że to zdrada, faszyzm i łamanie praw człowieka.
Ja uważam, że to, co pan w tej chwili powiedział, to jest mowa nienawiści. Wkrótce będzie panu z 3 lata groziło jak nic.
Słowo pushback jest mową nienawiści.
W ogóle to, co pan mówi, to jest mowa nienawiści. Że co, że Platforma uchodźców odpycha od bram?
A teraz
to jest mowa nienawiści.
Pan chce sobie ze mną pożartować, fajnie, ale to po programie, a w trakcie, jeśli mogę. Może jednak, bo to było zupełnie poważne pytanie, może jednak Tusk jest bystrzejszy od was, bo bije brawo głośno, a po cichu robi swoje.
Nie, po prostu to jest inaczej. Po pierwsze tak, jeżeli chodzi o te pushbacki, to tak, Tusk rzeczywiście może więcej, dlatego że on realizuje strategiczne interesy Niemiec w Polsce. Patrzy CPK, handel na Odrze, komputer kwantowy.
Komputer kwantowy, rany boskie, weźcie, dobra, ale rzeczywiście.
Ale wracając do tego, ale... zgodzili się na pakt migracyjny. Dlatego za 2 lata będzie dokładnie tak, jak pan opisał. To znaczy w Polsce zaroi się od nielegalnych migrantów. Taka jest prawda, bo póki myśmy rządzili, tego nie było.
Ale natomiast... teraz rządzi Tusk. I będzie.
Nie, bo pan mówi o imigrantach ze ściany wschodniej, natomiast ja w tej chwili mówię o migrantach, którzy za chwilę kolejna porcja przypłynie z Afryki, no i będą rozdzielani między innymi do Polski. Co prawda za 2 lata, no ale będą, bo zgodzili się na pakt migracyjny.
Albo będzie podatek migracyjny. Ma pan niecałą minutę, żeby powiedzieć, co czyta dr Patryk Jaki.
Obecnie Kirka, konserwatywny umysł. Rasela Kirka.
Kirk, konserwatywny umysł. Bo pana interesuje tylko konserwatywna część naszego umysłu.
Nieprawda, Newsweeka czasem też czytam. To wie pan. Nie, żeby się pośmiać właśnie po to. To jest niezwykle zabawne.
Patryk Jaki, europoseł Zjednoczonej Prawicy, bo przecież jak powiem, że PiSu to mnie zamorduje, był państwa gościem. Dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo. Panu.